Dziękuję za zaproszenie na tak ważną konferencję. Chcę szybko przejść do sprawy właśnie traumy. Otóż, o czym myślimy mówiąc o traumie? Traumą może być albo uszkodzenie ciała, albo uraz emocjonalny. To, cośmy na przykład słyszeli tutaj w poprzednim wykładzie, koncentrowało się na uszkodzeniu ciała właściwie, na bólu fizycznym. Tymczasem urazy emocjonalne są również formą, bardzo poważną formą traumy. Zresztą uraz fizyczny często może tak samo być urazem emocjonalnym. Właśnie wykonywanie kary przez rodziców ma znaczenie nie tylko czysto bólu fizycznego, ale tak samo ma duże znaczenie emocjonalne. Otóż cała sprawa polega na tym, że nasz mózg jest, prawda, może być bardzo szkodliwie zmieniony przez traumę. Mózg jest bardzo skomplikowanym organem. On zawiera około 85 miliardów neuronów, mniej więcej tyle samo komórek glejowych. One są w jakiś sposób rozwijają się, w jakiś sposób są połączone ze sobą i w momencie, w którym dochodzą do głosu różne zewnętrzne czynniki, tutaj może się robi, mogą się robić kłopoty. Mózg ciągle, prawda, może reaguje na środowisko i te reakcje na środowisko, a jedną z rzeczy w środowisku to właśnie będzie trauma, te reakcje mogą być albo korzystne, albo niekorzystne dla mózgu. Otóż dojrzały, prawda, mózg, on dysponuje pewnymi środkami obronnymi. Mózg broni się przed stresem. Mózg potrafi to robić. Natomiast mózg niedojrzały, mózg dziecka jest szczególnie wrażliwy, dlatego nie należy krzywdzić nikogo, ale my się specjalnie zajmujemy krzywdzeniem dzieci, ponieważ tamto krzywdzenie może po prostu spowodować największe skutki, prawda? Także po prostu musimy chronić ten mózg. Teraz mózg oczywiście nie powstaje w momencie, kiedy przyjdziemy na świat, tylko w momencie, kiedy dziecko, ten mózg się kształtuje już w łonie matki, prawda? Tutaj gdzieś mniej więcej od 25 dnia już widzimy, jak ten mózg się rozwija, prawda? Jak rozwijają się poszczególne części tego mózgu i w momencie, kiedy się rodzimy, w 9 miesiącu, właściwie już mamy tyle neuronów, ile będziemy mieli maksymalnie w okresie życia, czyli około 7 roku życia, ale jest tylko jedna część mózgu ludzkiego, w którym stale powstają nowe neurony, co jest bardzo ważne dla rozwoju mózgu i zresztą stres może uszkodzić właśnie tworzenie się tam tej neurogenezy, tworzenie nowych neuronów ważnych dla rozwoju. Jeżeli się przypatrzymy, jak ten rozwój mózgu ludzkiego wygląda od samego początku, to na początku mamy właśnie neurulację, tworzenie tej tuby nerwowej, prawda? Neurony się rozwijają, dzielą, prawda? Znaczy powstają z komórek macierzystych, następnie zaczynają migrować, zaczynają tworzyć korę mózgową. I takie dziecko, które się rodzi, ono ma już właściwie bardzo wiele neuronów. Ja powiedziałem to o 85 miliardach, ale rodzące się dziecko będzie miało pewno około 110 miliardów neuronów. I teraz następuje taki bardzo ważny okres w rozwoju dziecka, kiedy mózg, neuronów w mózgu jest za wiele i one rosną, dlatego że się tam rosną ich wypustki, robi się w mózgu za ciasno i trzeba zrobić to samo w mózgu, co się dzieje na przykład sobie gospodyni, jak wysiewa rzodkiewkę, przerywanie rzodkiewki. Część neuronów w mózgu musi zginąć i między 7 a 14 rokiem życia następuje coś, co jest właśnie takim wielkim przerywaniem neuronów. My to nazywamy darwinizmem neuronalnym. Poszczególne neurony walczą ze sobą o przeżycie, ponieważ neuron może żyć tylko w momencie, w którym znajduje jakąś pracę, bo dzięki temu zdobywa neurotrofiny, dzięki którym może się rozwijać i w momencie, a w mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych. Po prostu, jeżeli neuron się nie załapie na pracy, musi zginąć. Ale teraz, co jest szalenie istotne, to jest to, że ten okres, w którym my tracimy te neurony, jakie neurony stracimy, zależy od tego, jak wygląda nasze środowisko i nasze wychowanie. Przypomnę na przykład, każdy, kto ma dzieci, wie, że jeżeli się chce małe dziecko, 5-6-letnie, czymś zająć, a nie mamy czasu, dodajemy mu ołówek i kredki i papier i dziecko rysuje. Olbrzymia większość małych dzieci ma bardzo dobrze rozwinięte poczucie artystyczne, zwłaszcza zdolności plastyczne. One potem w większości wypadków giną i już adolescenci, bardzo niewielu niewiele zostaje, czy rysuje i maluje dla przyjemności. Będą tacy, jeżeli pochodzą na przykład z rodzin artystycznych, gdzie są nakłaniani przez rodziców i te neurony są pobudzane, a więc pracują, a więc zyskują, ale jakimś kosztem. Na przykład takie artyści są często dość nieporadni w życiu, prawda? Albo takie neurony, znacznie ważniejsze dla życia jest neuron, prawda, nie wiem, pobicia kolegi albo podlizania się nauczycielowi niż ładnego rysowania. Ale także normalnie pewne rzeczy, no, to jest szalenie ważne, że nasze wychowanie będzie decydowało o tym, jak nasz mózg się rozwija. Potencjał genetyczny to jest jedna sprawa, ale co się z nim będzie działo, to jest dalej. I teraz także jest w naszym rozwoju jest kilka takich okresów w mózgu, prawda, w którym ten mózg jest szczególnie podatny na traumę i trauma jest szczególnie szkodliwa. Prawda? I jednym z takich okresów jest drugi trymestr ciąży. Czyli już trauma, której doświadcza nie bezpośrednio dziecko, ale przenosi się z traumy matki, jest takim kłopotem. Ponieważ w tym okresie, w drugim trymestrze ciąży, zaczyna się rozwój mózgu i kształtowanie kory mózgowej przede wszystkim. Te neurony, które pochodzą z neuroblastów, one tak się rozwijają i nagle dochodzi do takiego momentu, kiedy następuje jak gdyby podział neuronu i teraz w zależności od tego, jak ten neuron się podzieli, albo będzie dalej zostawał jeszcze w okolicy komory, gdzie się mieszczą te neurony, albo zacznie migrować do góry. To jest zależne od pewnych czynników biologicznych, o których nie będziemy tutaj mówili specjalnie długo. Warto jednak powiedzieć, że w momencie, kiedy w specjalny sposób podzielą się te komórki, z których powstanie komórka neuroblasty, komórki zyskują zdolność do migracji. I teraz taka komórka nerwowa bierze sobie i pełźnie po komórce glejowej do góry, ażeby kolejno budować kolejne warstwy kory mózgowej. Kora mózgowa jest bardzo skomplikowanym tworem, ale jej skuteczność działania polega na tym, że jest ona bardzo dobrze uporządkowana. To nie może tutaj być jakaś taka mieszanina. Budowa kory mózgowej jest bardzo długa i teraz normalnie właśnie tak się dzieje, że widzimy tutaj z tej zony przykomorowej, tutaj tu się tworzą te neurony, idą do góry i kolejno tworzą poszczególne warstwy. W rezultacie w momencie, kiedy się urodzimy, mamy bardzo ładnie ułożoną tą korę w kilku warstwach. Ale teraz w drugim tym trymestrze, prawda, trauma u matki, która może być spowodowana przez różne rzeczy, na przykład infekcja wirusowa. Różyczka jest klasycznym przykładem, ale na przykład tak samo i grypa. Ale może być tak samo trauma w wyniku przemocy domowej. Bardzo często się zdarza, że nagle wymarzona, ukochana dziewczyna w momencie, kiedy zaczyna jest w ciąży, nagle dramatycznie stosunek partnera do niej się zmienia. Albo w wypadku utraty partnera, wtedy zmniejsza się w ogóle objętość szarej masy w niektórych obszarach mózgu, a te zaburzenie procesów neurogenezy powoduje to, że tu są kłopoty. Nagle się to dzieje i kora układa się w zły sposób. I to jest właśnie na przykład przyczyna schizofrenii. W większości pacjentów ze schizofrenią my się rodzimy, ona już powstała w łonie matki albo bezpośrednio w okresie okołoporodowym, z tym, że jest utajona, ukryta, dlatego, bo dopóki mózg jest stosunkowo niewielki, nie wykorzystuje swojego potencjału, to po prostu tych defektów w działaniu nie widać. Dopiero w późnej adolescencji, które w wczesnym wieku dojrzałym, te rzeczy się spotykają. I my dokładnie wiemy, że mamy takie dowody epidemiologiczne, jak to się dzieje, nie tylko zbudowa anatomicznej kory. Na przykład charakteryzowało wojna zimowa pomiędzy Finlandią i Związkiem Radzieckim w 1940 roku. Finowie się bardzo dzielnie bronili, bardzo były wielkie straty i teraz okazało się, że jak zbadano kilkanaście lat potem, jak wygląda stan psychiczny zdrowia Finów, okazało się, że bardzo było zwiększenie liczby schizofrenii wśród tych dzieci, których matki w drugim trymestrze ciąży dowiedziały się o śmierci męża na froncie. Jeżeli się dowiedziały wcześniej albo później, nie było takiego kłopotu. Bardzo podobne wyniki obserwowano w Holandii, kiedy była tak zwana zima głodowa, prawda, po tej sprawie o jeden most za daleko, prawda, Niemcy zrobili kompletną blokadę żywnościową i ten głód powodował, że znowu u tych kobiet, które w tym okresie były w ciąży, w drugim trymestrze, to w tym ilość osób z zaburzeniami schizoidalnymi gwałtownie wzrosła. A więc to jest jedna z ważnych rzeczy. Trauma dziecięca, my możemy uszkodzić dziecko właściwie stresując matkę w ciąży. To jest, a więc uważam, że to jest też jedna z rzeczy, która powinna być wzięta pod uwagę. Stosunek czy przemoc domowa w stosunku do kobiety w ciąży powinna być specjalnie obserwowana i jej specjalnie trzeba zapobiegać, bo to powoduje potem straszne zmiany w potomstwie. Dalej, a więc to było w okresie prenatalnym, już możemy coś mieć. W okresie postnatalnym, co się będzie działało, prawda? Tutaj przede wszystkim trauma noworodkowa. I ta trauma noworodkowa jest bardzo śmieszna, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Znowu, jak postęp wiedzy to powoduje? Mianowicie, to były badania, które wskazują, że separacja matki od noworodka powoduje u różnych ssaków, powoduje różne właśnie takie zmiany. Ten bezpośredni kontakt matki i noworodka jest potrzebny i ja sam prowadziłem właśnie takie doświadczenia na myszach, w których traumą było po prostu codziennie przez pierwsze 21 dni po urodzeniu na 15 minut tylko przynoszenie małych myszek, noworodków do pustej klatki, a potem się łączyło z powrotem znowu z matką. Czy właściwie trauma minimalna. Jaki był tego efekt? Te myszy, które były temu poddane, kiedy się stały myszami dojrzałymi, wykazywały cechy anhedonii, to znaczy, to się testuje w tym, że jak miały do wyboru do picia słodką wodę albo niesłodzoną, to nie robiły to różnicy, podczas kiedy normalne myszy będą preferowały wodę osłodzoną. I to jest jednym z osiowych objawów depresji, to jest test na depresję. Czyli innymi słowy, taka separacja. Ale teraz zobaczmy, jak wyglądał do niedawna jeszcze powszechnie stosowane metody porodu w normalnym. W naszym normalnych higienicznych szpitalach to było tak, że dziecko się rodziło, było natychmiast myte, zawijane w pieluszkę, pokazywane matce, po czym zwykle było na dwa dni odnoszone gdzieś do innego miejsca, przynoszone tylko na karmienie, siedziało w pokoju, w którym było mnóstwo innych wrzeszczących dzieci bez matki i w ogóle stan maksymalnego stresu. Nic dziwnego, że to źle naprawdę wpływało na ten całą sytuację. I rzeczywiście już stare, dawne badania Krepelina wykazały, że choroby takie jak depresja przebiegają znacznie ostrzej w krajach cywilizowanych niż w tak zwanych krajach prymitywnych, gdzie te dzieci zaraz po urodzeniu są trzymane bezpośrednio przy matce. Kiedy świat zachodni przekonał się, że to jest taką, że można zmienić metody stosowane przy porodzie, to właśnie było 78 rok w Bogocie na wielki kryzys elektryczny i zabrakło prądu w inkubatorze na wielkim szpitalu położniczym. I jedyne, co ordynator mógł zrobić, to poprosiła, żeby matki trzymały te wcześniaki, bo to głównie chodziło właśnie o wcześniaki, bezpośrednio na brzuchu matki, w ten sposób ogrzewały ciałem dziecko i przykryte pieluszką. Co okazało? Po pierwsze takie noworodki natychmiast zaczynały pełzać w kierunku sutka, znajdowały same sutek, zaczęły się same odżywać. To, co brały wtedy, piły mleko, kiedy były głodne, nie tylko. Okazało się, że takie dzieci rozwijały się znacznie lepiej. Potem było to u normalnych dzieci i w tej chwili ta metoda, którą nazwano metodą poród kangurzy, dlatego, bo u kangura właśnie tak to następuje, więc ten mały kangurek jest bardzo mały, matka właściwie wylizuje mu drogę do torby i tam mały wchodzi stale w kontakcie z matką. Poród kangurzy powoduje, że dzieci są znacznie zdrowsze, znacznie mniej i psychicznych chorób. Tak w tej chwili to zaczyna wchodzić w Europie. Ale to jest tak samo. Jedną z przyczyn traumy dziecięcej, to jest trauma dziecięca. Ja właśnie sobie, że są takie traumy, które nie dotyczą tylko prawa karnego. My sami czasami traumatyzujemy dzieci. O tym nie wiedzą, my chcemy było jak najlepiej, żeby było dziecko czyste. Otóż akurat mnie właśnie nie chodzi o to, żeby dziecko było czyste, tylko żeby było szczęśliwe, prawda? Jak gdzieś widziałem taki napis w Holandii zresztą w tym domu, ten dom jest na tyle czysty, żeby był zdrowy i na tyle brudny, żeby był szczęśliwy. I ja sądzę, że to jest taki balans między jedną rzeczą a drugą. To jest właśnie, są właśnie z tych szpitali właśnie dzieci chowane w ten sposób. Nawet jeżeli na przykład matka nie może trzymać dziecko przy sobie, to wtedy bardzo często dziecko się kładzie na brzuchu ojca, na przykład po porodzie cesarskim czy coś takiego. Mnóstwo rzeczy jeszcze może, właśnie te pierwsze okresy tworzenia noworodka, noworodek rodzony cienkiem cesarskim na przykład nie zakaża się bakteriami jelitowymi i wobec tego przez dłuższy czas ma jelita sterylne i łatwo wchodzi w różnego rodzaju choroby. Poza tym noworodek rodzony siłami natury zawsze jest zakażony właśnie bakteriami kałowymi. Właściwie dziecko, taki noworodek powinien od razu móc mieć kontakt z kałem matki, obojętnie w jaki sposób, ażeby się dobrze rozwijać. Czyli to są te trauma bezpośrednio po porodzie. Bardzo istotna historia. Dalej co się dzieje? Dalej mózg się zaczyna rozwijać coraz bardziej i bardziej. Tutaj widzimy te części niebieskie, to są te części, jak one się bardzo rozwijają. Tak gdzieś koło 20 roku życia mamy już tę korę przedczołową bardzo dobrze rozwiniętą. Chcę zauważyć, jak długo trwa rozwój kory mózgowej. On jeszcze dłużej trwa. Właściwie dopiero gdzieś koło 30 roku życia jest to zupełnie zakończone. Dlatego nie bez kozery, proszę zobaczyć, jak nasze prawodawstwo daje różne granice wieku. 18 lat? Czynne prawo wyborcze. 21? Bierne. 25? Senat. Dla sędziego jest chyba lat 30, prawda? Granica. A więc chodzi o to, że tylko osoby o odpowiednio rozbudowanej korze mózgowej mogą być w sytuacji, w której mogą podejmować pewne ważne historie. Teraz kolejny ten okres, który jest wrażliwy, prawda, na traumę, to jest późne dzieciństwo i wczesna adolescencja, prawda? I tu właśnie mamy ten silny wzrost objętości neuronów, to co mówiłem, i nagle trzeba by za dużo jest, około 30% trzeba zredukować liczbę neuronów i to jest właśnie ten okres darwinizmu neuronalnego. To jest okres bardzo istotny, prawda? I dla funkcjonalnej osobowości jest bardzo ważne właśnie, jak jest wychowany trauma w tym okresie. Trauma adolescencji może zwiastować. Ale zwracam uwagę jeszcze, że trauma w tym wieku dziecięcym to nie musi być trauma tylko rodziców, to może być trauma środowiskowa. Starszy brat o 2 czy 3 lata może być czynnikiem niesłychanie traumatyzującym. On wymyka się wszelkim tym sądowym i tak dalej, prawda? A jeżeli rodzic próbuje skarcić starsze dziecko za bicie młodszego, to sam może właśnie mieć nieprzyjemności, że coś tam robi, bo sobie nie daje rady. Ale ja bym zwrócił uwagę właśnie, że jeżeli się przypatrzymy na to, jak wygląda przemoc w szkole, prawda, nawet w niższych klasach, to jest rzecz tak samo. My mamy tendencję, że my się koncentrujemy przede wszystkim na fizycznej przemocy w stosunku do dzieci i na traumy wywołane nadużyciem seksualnym w stosunku do dzieci. Natomiast jest mnóstwo innych przyczyn traumy, na które trzeba zwracać uwagę. Może to samo stosowanie kar cielesnych jak bicia nie daje aż tak strasznych skutków, jak mówiła w świetnym referacie moja przedmówczyni, bo gdyby było to prawdą, że bicie dzieci powoduje, że powstają sami przestępcy, to znaczy, że w wieku 16, 17, 18, 19 do połowy 20 musiałby się rodzić sami przestępcy, no bo dzieci wtedy regularnie były bite, prawda? Więc tak epidemiologicznie to nie jest aż tak niedobrze. I czasami właśnie ta interwencja rodzicielska przy dużych rodzinach czy przy systemie szkolnym. Teraz mamy ten okres adolescencji, tak? To jest okres, w którym mamy ryzykowne zachowania w stosunku u młodzieży. To jest znowu okres, jak robić z tą młodzieżą. Ten, z punktu widzenia biologii, to powstanie ryzykownych zachowań wśród młodzieży jest rzeczą typu naturalnego oczyszczania społeczeństwa od osobników negatywnie nastawionych, zbyt agresywnych, asocjalnych. Na przykład widzimy wśród młodych małp, prawda? Gdzie duża ilość część młodych małp ginie, dlatego na przykład za dalekie skoki ryzykują i nie łapią gałęzi, albo zaczynają walczyć ze starymi małpami i tam są zabijane w tym wyniku. Także z biologicznego punktu widzenia te adolescencje, zachowania adolescentne, one mają za zadanie eliminację pewnych osobników. No, w naszym środowisku wygląda to inaczej, ale trochę tych biologicznych historii zostało i my musimy zwracać uwagę na to, że jest dużo tych zachowań adolescentnych i trauma wtedy bardzo często jest traumą niepowodowaną przez rodziców czy dorosłych, tylko właśnie traumą środowiskową. Oczywiście teraz nasza kora przedczołowa, a powiedzieć, to jest ten nasz największy, to co ludzkość sobie zdobyła, ona się rzeczywiście rozwija powoli, w końcu jest to. Ale ta kora może być uszkodzana, rozwój na przykład przez urazy mózgu. Urazy fizyczne, prawda? Proszę zauważyć, ja uważam, to jest szalenie ważne, w tej chwili są te wszystkie przepisy nakazujące, prawda, pasy dla dzieci, paski ochronne, ale chciałem zwrócić uwagę, że bardzo wiele traum fizycznej wynikającej z uderzeń w głowę, to się dzieje w momencie, kiedy dziecko się zaczyna uczyć albo pierwsze kilka lat, kiedy biega, a więc też zwracam uwagę, że rodzice powinni chociażby pamiętać o tym, ażeby na przykład, jeżeli można, są jakieś miękkie wykładziny czy coś takiego, bo takie uderzenia też mogą być złe. Uszkodzenie na rowerze, ten właśnie człowiek, który w wyniku operacji kompletnie stracił pamięć, taki bardzo, dlatego że operowano go na nieuleczalną padaczkę metodą lobotomii skroniowej, on właśnie na skutek wypadku na rowerze stał. Dobrze. Dzisiaj oczywiście będziemy się interesować nie tyle traumą fizyczną, która wynika z wypadków, ale właśnie psychiczną, emocjonalną. Ona może mieć różne przyczyny, może mieć różne formy. Prawda? Oczywiście trauma fizyczna wywołana przemocą w rodzinie to jest tak samo trauma psychiczna. I teraz, prawda, jak oglądano dane amerykańskie przy tym, okazało się, że liczba doniesień o maltretowaniu dzieci w Stanach Zjednoczonych była ponad 750 tysięcy. A więc około 1% populacji dziecięcej było tak maltretowane silnie w kraju, w którym normalnie kara fizyczna jest dopuszczalna. Ja chciałem zwrócić uwagę, kiedy ja jeszcze byłem z moimi dziećmi w Stanach Zjednoczonych, a to była połowa lat 70., ja podpisałem w szkole, że dziecko może być karane fizycznie. I to jest bardzo ciekawe, jak wyglądała kara fizyczna w amerykańskiej szkole podstawowej. Otóż nie tak jak w Polsce, że nauczyciel bije dziecko albo wykręca mu ucho, tylko nauczycielka mówiła dziecku, że będziesz ukarany. Dzieci, które zostały przeznaczone do ukarania, zostawały po lekcjach i z nauczycielką szły do dyrektora szkoły. Nauczycielka referowała każdy przypadek dyrektorowi. Dziecko miało prawo przedstawić swoją wersję i obronę, po czym dyrektor wydawał wyrok, wymierzał karę, dyrektor, nie nauczyciel, prawda? Dwa razy linijką w łapę, raz linijką w łapę, czy coś takiego. Ja wiem, że my bardzo nie lubimy kar cielesnych, ale ten sposób akurat mi się wydało dość istotny, bo kara wtedy była, ewidentnie było widać, że to jest efekt korekcyjny, a nie efekt traumatyczny i dziecko jakby przyzwyczaiło się nawet do pewnego systemu sądowego. Mnie się to wtedy bardzo, bardzo podobało w porównaniu z tym, co się dzieje w polskich szkołach, kiedy nauczyciel, który nie ma prawa ukarać dziecka cieleśnie, sięga do najgorszych rzeczy, a mianowicie właśnie do prześladowania psychicznego, prawda? Które jest znacznie trudniejsze do wyłapania, znacznie trudniejsze do ukarania, a powoduje znacznie gorsze efekty niż kara psychiczna. W każdym razie chodzi mi o to, że w Stanach Zjednoczonych w tym roku wtedy było 1700 przypadków zabicia w ogóle dzieci. Co było ciekawe, że większość przypadków dotyczyła dzieci właśnie w wieku pomiędzy 4 a 7 rokiem życia i więcej trochę karano dziewczynki niż chłopców. Więcej było takiego prześladowania w rodzinach białych niż w rodzinach czarnych. I oczywiście około 80% to właśnie byli rodzice. A więc trauma, maltretowanie, prawda, tutaj ta trauma fizyczna jest w porządku. Natomiast takie inne traktowanie, to jest, teraz co jest składane na traumę? Żeby mówić o traumie, to musi być tak. Poważne zagrożenie zdrowia lub życia osoby. No, ja nie mówię w tej chwili, że to jest coś, co dalej, postawienie osoby bezsilnej wobec przytłaczającego strachu lub własnego pobudzenia. To jest też trauma, prawda? Dalej, traumy mamy wtedy, kiedy pozbawiamy osoby zdolności stawiania czoła wydarzeniom, prawda? Jeżeli dziecko nie ma żadnej możliwości reakcji oraz pogwałcenie takich podstawowych założeń do tego, jak działa społeczeństwo. Jeżeli dziecko liczy na zdrowie, może liczyć na opiekę, na osłonę, my to mamy na przykład od matki i tego właśnie nie ma. A więc wtedy, prawda, To są takie historie, kiedy mamy do czynienia z traumą. Molestowanie psychiczne jest zazwyczaj określone jako takie, że powoduje uszkodzenie potencjału psychologicznego dziecka albo stabilności emocjonalnej dziecka. I to musi być robione. Dlatego też właśnie, ale my też mamy pewne sygnały, że widzimy, że dziecko jest poddane traumie, chociaż to może być trauma tylko psychiczna. Na przykład jeżeli zachowanie, to widzimy w sieci szkolnych, zachowania ekstremalne u takich dzieci, opóźnienie w rozwoju, usiłowanie samobójstw, które są jeszcze są dość częste. I brak więzi z rodzicami. Jeżeli coś takiego widzimy, to znaczy, że coś złego pewno się dzieje w tej rodzinie, zmniejsza się attachment. I teraz w ogóle to mówiono, trudno jest to badać, dlatego, bo są takie dwie możliwości. Z jednej strony różne czynniki mogą powodować, że mamy taki sam efekt. Z drugiej strony ten sam czynnik może powodować różne efekty. I dlatego dość trudno jest wnioskować o przyczynach traumy, prawda? Także nie można dokładnie przewidzieć skutków przeżycia określonego doświadczenia. Ale należy oczywiście unikać wszystkich rzeczy ryzykownych. I niezależnie od tego, co mówimy, to jak tam trauma, prawda? To na pewno istnieje silny związek, prawda, pomiędzy krzywdzeniem w dzieciństwie i kłopotami z adaptacją społeczną, behawiorem emocjonalnym, z inteligencją poznawczą, a także z psychopatologią w późnym wieku. Czyli to, co tutaj pani mówiła, rzeczywiście trauma powoduje mnóstwo szkodliwych efektów społecznych, o czym my wiemy. Trauma może być albo, to mogą być pojedyncze wyrażenia. Właśnie dziecko raz uderzone, czy coś takiego, może mieć charakter tego powtarzającego się zdarzenia. Dziecko stale bite, stale surowo chowane. Może wreszcie mieć taki charakter, że to jest w ogóle wzorzec interakcji pomiędzy krzywdzącym rodzicielem a dzieckiem. I to jest taka sytuacja, w której należy naprawdę rozważyć zmianę środowiska, w którym się dziecko wychowuje. Prawda? Trauma fizyczna, trauma seksualna to z reguły pojedyncze, chociaż powtarzające się wydarzenia, na przykład zaniedbanie i trauma emocjonalna, one to są relacje opiekuna z dzieckiem, one mogą być trwałe, prawda? I teraz cały kłopot polega na tym, że te wszystkie traumy będą powodowały stres, który powoduje mnóstwo zmian hormonalnych, zmiany hormonalne wpływają na rozwój mózgu, prawda? I to będzie nam coś powodowało. Nie istnieje żaden taki wyraźny zespół po maltretowaniu, prawda? Skutki maltretowania bardzo zależą od wielu czynników, ale właśnie należy unikać. Teraz przypatrzmy się, jakie są najczęstsze przyczyny traumy. Otóż wbrew temu ludzie bardzo często mają takie dziwne poglądy. Jak się pytamy, przyczyną, co jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodzieży, to powiedzą narkotyki. Pewnie najczęstszą śmiercią oczywiście są urazy. Drugą samobójstwa. Narkotyki są gdzieś na jakimś stosunkowo odległym miejscu. Tak samo trauma. 80% prawie traumy dziecięcej to jest trauma z zaniedbania. To jest trauma z neglektu. Brak kontaktu i tam. To jest silna trauma, która jak gdyby kompletnie wymiguje się prawu karnemu, prawda? Bo nie można zmusić rodziców do tego, żeby kochali dzieci. Natomiast, prawda, inne rodzaje traumy, prawda? Przemoc fizyczna to jest około 17%, przemoc seksualna niecałe 10%, a jeszcze możemy mieć, prawda, przemoc psychologiczną, która się stosuje i różne, prawda, zaniedbania medyczne czasami tak samo są traumą, że dziecko po prostu nie jest leczone. No i są jeszcze różne dodatkowe przyczyny. Otóż jasno, że trauma związana z zaniedbaniem, czyli neglect, to jest taka trauma, na którą specjalnie trzeba uważać, prawda? Bo to neglect, prawda, to jest to, opiekunowie mogą albo otwarcie odrzucać, prawda, dziecko, obwiniać, poniżać, albo po prostu wykazują obojętność. Tata jest zajęty czymś swoim, a dziecko niech sobie siedzi przy komputerze, chce powiedzieć coś, co jest w szkole, to rodziców to nie obchodzi, prawda, i tak dalej. I to wszystko będzie taki właśnie ten neglekt powoduje to, że właśnie się zwiększa ryzyko, że dziecko zostaje alkoholikiem, palaczem lub nałogowym użytkownikiem innych substancji, że rozwinie osobowość borderline, prawda, bardzo taki nie. Że może rozwinąć zespół stresu pourazowego, może rozwinąć depresję, a więc mnóstwo jest szkodliwych popełnień samobójstwa. Dlatego czasami dziecko robi dziwne zachowania, bo chce zwrócić na siebie uwagę rodziców. I to jest niebezpieczne. Ta trauma wynikła z zaniedbania, jest najczęstszym rodzajem traumy dziecięcej, prawda? W skrajnych przypadkach może prowadzić do katastrofalnych skutków. Także zaniedbanie i deprywacja, ona prowadzi do sytuacji stresowej, do deficytów rozwoju. Tu chciałem powiedzieć, jakby zaniedbanie dziecka, to było skrajne zaniedbanie. Mózg normalnego dziecka wygląda w taki mniej więcej sposób. Im bardziej czerwone, tym aktywniejsze są różne części ciała. A tu był mózg dziecka skrajnie zaniedbanego. To była taka praca pani Joan Lesser-Firestone. Proszę zobaczyć, jak mózg dziecka skrajnie zaniedbanego, jak mało w ogóle pracuje. Pewne części przestają. Dziecko małe, ono musi mieć kontakt, nie może być zaniedbane. I my na przykład wiemy, że inteligencja dziecka, małego dziecka zależy od tego, jak ciepły i bliski jest stosunek z rodzicami. To Amerykanie to nazywają parenting, ile tam właśnie rozmów z dzieckiem, husiania, bezpośrednich kontaktów, brań i tak dalej. I kiedy zrobiono takie badania, jak wygląda potem rozwój inteligencji dziecka w zależności od IQ, w zależności od tego parentingu, to ewidentnie było widać, że im więcej zainteresowania rodzicielskiego, tym więcej, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, tym większa będzie inteligencja dziecka. To jest okres wieku pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia. Czyli znowu, ten tworzenie więzi jest rzeczą podstawową i ono chroni traumę, ale też działa na korzyść dziecka. Ta osobowość prapograniczna, ta borderline jest bardzo częstym efektem właśnie tego neglektu, prawda? Ma taką idealizację, depersonalizację innych, prawda, w relacjach osobniczych. Te osobnicy borderline sprawiają bardzo wielki kłopot z psychiatrą i sobie, i społeczeństwu, prawda? No to właśnie, tu jest tak bardzo ładny, bardzo dobra właśnie Salome, która ewidentnie Salome była taką osobowością borderline, prawda? I nie miała najmniejszego kłopotu, żeby spełnić życzenie mamy. A więc to jest jedna trauma, która jest bardzo ważna. Jest tak samo trauma związana z seksem, prawda? To wykorzystanie seksualne. To jest ciekawe, że to jest rzecz, która budzi największe zainteresowanie. I to zarówno ludzi, prasy, NGO-sów. My się tego szczególnie boimy. Nawet tu akurat nie też słyszeliśmy, jak mówiono, że dziecku czy usuwanie materiałów z komputera, na przykład pornografii, prawda? Kiedy prawdopodobnie również, jeżeli nie bardziej szkodliwe, są takie rzeczy, które sieją nienawiść u dziecka, prawda? Ideologia nienawiści powoduje gorsze historie, prawda? Tym niemniej to sfera seksualna jest sferą bardzo istotną i oczywiście to nie jest, prawda, jedyna trauma. Ilościowo ona nie jest ważna, natomiast jest istotna. Tylko ona wymaga właśnie szczególnej delikatności w interwencji rodzicielskiej. Dlatego, żeby nie pogłębić traumy. To znaczy lepszą rzeczą czasami jest jak gdyby diffuse, zamknięcie zapalnika. Właściwie nic strasznego się nie stało, prawda, niż jesteś sobie winna twoim zachowaniu i wobec tego będziesz i tak dalej. Tu jest właśnie ten, jeszcze przejdziemy do tego, w jaki sposób z tym dzieckiem robić. Ważne jest, prawda, żeby nie, pamiętam, że nawet jeżeli się oburzamy bardzo na sprawcę, to oburzenie nie powinno doprowadzać do tego, żeby uszkodzone było dziecko. Sprawa karania i zapobiegania jest jedną rzeczą, sprawa tego, żeby dziecko nie czuło się, prawda, na całe życie w jakiś sposób straumatyzowane, to jest inna sprawa. Tak, kiedy analizowano te skutki nadużycia seksualnego, to okazuje się tak. Powiem, nie każde dziecko wykorzystane seksualnie ma później problemy psychologiczne. Część ma, część nie ma. I to często zależy tak samo od tego, jak te sprawy są zawiązywane. Nie istnieje taki zespół dziecięcego skrzywdzenia seksualnego, taki szkodliwy ciąg wypadków. Tego też nie ma. Raczej, prawda, właśnie należy starać się minimalizować ze strony dziecka. Walka z maltretowaniem dzieci powinna mieć na celu zapobieganie powstawania wszelkiej, prawda, jakiejś takiej traumy, a właśnie minimalizację skutków zaistniałej sytuacji. Nie ulega wątpliwości oczywiście, że to, że było takie olbrzymie zainteresowanie wykorzystaniem seksualnym dzieci, dało jednak pewien efekt pozytywny. Zobaczmy, jak wyglądają sprawy w Stanach Zjednoczonych, bo przez długi czas różne rodzaje traumy, przez pewien czas były używane za nietraumę, prawda? No właśnie to mówimy. Bicie dzieci, bycie żony i tak dalej, przez dłuższy czas to było naturalną składową społeczeństwa, prawda? Być może dlatego, że został uważany za rzecz naturalną, nie miało tak szkodliwych efektów społecznych, bo po prostu no, byłam pobita, no, ale no co z tego, prawda? Nie byłam pobita i przez całe życie będę pamiętać, że jestem pobita. Otóż co się okazało? Właśnie jeżeli chodzi o wykorzystanie seksualne, ja to trzeba zwracać uwagę, od początku lat 90. ono zaczęło bardzo gwałtownie spadać w Stanach. O 53% zmniejszyła się liczba. To znaczy, że kampania uświadamiająca ludzi o niebezpieczeństwie właśnie tego rodzaju traumy bardzo dobrze zadziałała, prawda? Tak samo sobie trzeba powiedzieć, że rzecz z przemocą fizyczną, trochę później to doszło do Amerykanów, ale też mniej więcej o 50% spadła ilość przemocy fizycznej. Natomiast jeżeli chodzi o zaniedbanie, o neglect, na które nie zwraca się specjalnej uwagi, to zaniedbanie utrzymuje się ciągle na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że to jest czas, żeby to zrobić. I teraz, jeżeli chodzi o odległe skutki traumy, bo myśmy mówili o traumie, o mózgu, prawda? Robiono badania nad dorosłymi, którzy byli maltretowani w dzieciństwie, prawda? Co się okazało? Że są anomalie behawioralne, powstają u takich ludzi. Czy to jest związane ze zmianami w mózgu? To jest teraz jak gdyby bardziej moja działka, prawda? Bo istnieje wiele dowodów na to, że rzeczywiście w mózgu powstają pewne zmiany i neurobiologia rzuca światło właśnie na wiele emocjonalnych i behawioralnych problemów dzieci, które uległy traumie, właśnie takie nadmierne pobudzenie, agresywność, reakcje dysocjatywne, trudności z funkcjonowaniem, wykonywaniu roli i tak dalej. I jeżeli my teraz zobaczymy, były takie badania, gdzie pokazujecie, że u dzieci maltretowanych objętość mózgu jest mniejsza niż u dzieci niemaltretowanych. Czyli możliwości działania mózgu się zmniejszają. Czyli ewidentnie widać, że to ten stres, który trauma powodowała, to dawał takie właśnie efekty. Dalej, to było bardzo ciekawe. Mianowicie, jak robią te zmiany. Im wcześniej rozpoczęła się trauma, im w wcześniejszym wieku, tym więcej było historii. Tak? Im z kolei dłużej trwał czas traumy, tym z kolei były większe efekty. Także to jest to, że im trauma jest bardzo szkodliwa we wczesnych zaburzenia, badano zaburzenia w działaniu kory mózgowej, zaburzenia w działaniu EEG. I znowu stwierdzono, prawda, bardzo wiele tych, u dzieci były wyraźne zaburzenia, prawda. Przedskiem zaburzenia EEG to też zaburzenia kory, czyli procesów myślenia, ale tak samo u dzieci z historią maltretowania fizycznego lub seksualnego w dzieciństwie występowały tak samo nasilone dysfunkcje układu limbicznego, czyli układu związanego z emocjami, prawda. I znowu robiono takie badania dorosłych osób nieleczonych szpitalnie, ale które miały właśnie takie wczesne doświadczenia traumatyczne i okazało się, prawda, że jak w porównaniu z normalnymi osobami, znowu było wyraźnie, są cechy osoby traumatyzowanej, prawda, silniej, ale to widać, że na przykład my w mózgu mamy, znowu obiektywnie widzimy, że na przykład jest silniejsza aktywacja prawostronnej części mózgu, jak mamy złe wspomnienia z takiego osób. Zaburzenia układu regulującego stres. Znowu są, ja już nie będę tu o tym mówił szczegółowo, bo po prostu tylko chcę pokazać, że po prostu objętość hipokampa, tej struktury mózgu, która odpowiada za pamięć, za nastrój, tej, w której powstają ciągle nowe komórki nerwowe i w których powstała szybkość neurogenezy, świadczy o tym, jak młody jest mózg. Znowu, w większości wypadków przy traumie mamy to zmniejszenie. Dalej widzimy, że były badania na kobietach, które były molestowane w dzieciństwie, okazuje się, że tam pewne części kory mózgowej są węższe, czyli sprawność umysłowa tak samo jest mniejsza niż u innych, prawda? A więc oczywiście większość badań robi się na zwierzętach, ale te modele zwierzęce, co my widzimy? W momencie, kiedy mamy różnego rodzaju, są takie w ogóle epidemie społeczne, prawda? Takie patologie, prawda, które czasami gdzieś występują. I te patologie społeczne, one w tym są rzeczywiście trwałe zmiany. To akurat nie XVII-wieczna Anglia, prawda? I to jest Hogarth, prawda? To jest ta ulica Ginu, prawda? Gdzie wszystkie rzeczy razem działały w jednym kierunku. Złe patologie społeczne, jak się rozwijają, tak samo są patologie dziecięce. masowy alkoholizm na przykład, który na szczęście w Polsce już nie jest, ale gdzieś na wschód od Polski jest, prawda? On też powoduje takie poważne zmiany traumatyczne. Chociaż to się wydaje, że na przykład u tego zdrowe małe dzieciątko, jedynym kłopotem jest właśnie nadmiar wina. Znowu tu zwróciłbym uwagę na to, jak wygląda stosunek. W Polsce, gdyby 10-letnie dziecko pijące wino, to jest natychmiastowe doniesienie do policji, co się dzieje. Wśród wszystkich moich włoskich znajomych przy stole siedzi 10-latek, ma ten kieliszek wina, wypija połowę i Włosi są zupełnie normalnymi ludźmi. Więc znowu zależy, w jaki sposób to. Natomiast to jest, gdzie jest ważne? Dylematy etyczne osób postronnych, lekarzy i kuratorów. Chciałem powiedzieć, że dawniej to było to, że cała wieś wychowywała dziecko. I na przykład to, że dziecko było karcone, nawet fizycznie, jeżeli coś zbroiło, to ojciec uważa, że w porządku, że sąsiad sprał jego dziecko, jeżeli dziecko się źle zachowało. To było w tej mentalności wiejskiej. Społeczność i uważano, że każdy członek dorosłej społeczności może brać udział w projekcie wychowawczym. Natomiast tu jest taki problem, czy i kiedy zgłaszać podejrzenia, że maltretowane jest dziecko, prawda? Ten nadzór społeczny, prawda, wszystkie dzieci są nasze, może uratować dzieci, ale może tak samo unieszczęśliwić. Ja chciałem tylko powiedzieć, że inteligentne dzieci. Ja bardzo jestem zadowolony, że sąsiedzi mojego syna byli osobami nieczułymi i nie reagowały na wrzaski dziecka, że dziecko jest bite, ponieważ mój wnuk, kiedy miał lat 6, dowiedział się w jakiś sposób, że jeżeli jest bity, to rodzicom może się stać coś złego i po prostu spokojnie siadał na środku pokoju i wrzeszczał. Nic mu się nie działo, a on wrzeszczał, że go biją. No, na szczęście sąsiedzi nie zainterweniowali. No i okazało się, był nieskuteczny. Po 2 miesiącach próby zwrócenia na siebie uwagi rzecz zniknęła, prawda? Ale proszę zauważyć, że w pewnych wypadkach ta nadmierna interwencja, to właśnie tu jest ta kwestia olbrzymiej odpowiedzialności, prawda? Można unieszczęśliwić, prawda? Bo doniesienia o maltretowaniu dzieci bardzo często będą powodowały potem rozłączenie z rodziną. I teraz pytanie, czy dla dziecka rzeczywiście jest rzeczą korzystniejszą, że jest dziecko wyrwane ze swojego środowiska rodzinnego i wchodzi w inne, fizycznie bezpieczniejsze, prawda? Ale nagle ma jakiś taki traumatyczny. Kwestia, kiedy lekarz powinien zgłaszać, prawda? Lekarz, który widzi pobite dziecko, prawda? Czy zgłaszać, czy też właśnie raczej rozmawiać z rodzicami, prawda? Znowu, to właśnie dla państwu, dla lekarzach, na kuratorach, na sędziach, ten olbrzymi obowiązek, bo trzeba pamiętać, że chodzi o, trauma jest rzeczą straszną, ale w jaki obowiązek, żeby konsekwencje walki z traumą nie były gorsze niż sama trauma, prawda? W pewnych sytuacjach dla dobra pacjenta raczej trzeba podjąć takie łagodniejsze środki, prawda? A w innych, jak widzimy, że dziecko właśnie surowsze. Czy idziemy na policję, czy rozmawiamy z rodzicami, czy starszymi rodzicami. Bo decyzje o losie maltretowanego dziecka muszą być podejmowane, prawda, przy użyciu empatii, prawda, i wiedzy psychologicznej, prawda? Dlatego, bo trzeba widzieć, w jakim stopniu, prawda, uwzględnić wolę dziecka, jego potrzeby emocjonalne. Bo dobro dziecka to nie jest umieszczenie takiego młodego człowieka w wymyślonych sobie przez kuratora czy ideologa warunkach, prawda? Chodzi o zminimalizowanie traumy, prawda, i umożliwienie harmonijnego rozwoju. Tak, końcowe uwagi, bo już i tak mówię za długo. Trauma w okresie dziecięcym zdecydowanie szkodliwa dla dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. To nie ulega wątpliwości. Wiele zdarzeń, które wydają się nam bez znaczenia, mogą być przez dzieci odbierane jako bardzo traumatyczne. Straszenie dziecka. Przyjdzie cygan, cię weźmie do worka, prawda? Klasyczna. Nikt za to, a nikt nie pójdzie za to do więzienia, prawda? A jeszcze się tutaj nie ksenofobii się ma, prawda? Wyśmiewanie, prawda? Jesteś tego, a jak jesteś głupi. No to bardzo ładnie, bo nie, ja w ciebie wierzę, nie wyśmiewam, prawda? Surowość wychowania. Surowe wychowanie to nie znaczy dobre. Maltretowanie prowadzące do traumy jest często niezauważane przez opiekunów, prawda? Na przykład przez nauczycieli. Na ogół uchodzi też uwagi maltretowanie przez grupy rówieśnicze i przez rówieśników, co jest dość istotne. W szkole, prawda, ten bullying, prawda, ta grupka dzieci, prawda, to jest to samo, co zresztą z falą w wojsku, prawda, fala przemocy, co bardzo wiele rzeczy, to nie tylko rodzice są winni traumy, prawda, ale właśnie czasami rodzeństwo, czy też dalsza rodzina. Trauma dziecięca powoduje powstanie ewidentnych zmian funkcjonalnych i anatomicznych w mózgu. I dlatego są zmiany. Czyli naprawdę te wszystkie zmiany behawioralne, klinicznie szkodliwości, powodują na to, że mózg dziecka, które ulegało traumie, jest uszkodzony, prawda? I walka z traumą dziecięcą, prawda, jest bardzo odpowiedzialna, prawda? I to jest obowiązek społeczeństwa. Ta walka musi być prowadzona przede wszystkim mądrze, z życzliwością, a najlepiej z miłością do tego małego człowieka, któremu chcemy dać. Dziękuję bardzo.